Słuchasz podcastu PKB, czyli podcast Krzysztofa Burzyńskiego. W podcaście tym mówię o relacjach, które są dźwignią sukcesu, dźwignią Twojego biznesu, relacjach w biznesie, relacjach w życiu osobistym. Dzisiaj chciałbym podjąć temat, który zatytułowałem sobie nóż w plecy, czyli dlaczego ekspracownikom nie udaje się zbudować takiej samej firmy jak Twoja? No właśnie, trochę być może to być kontrowersyjny tytuł, ale specjalnie go tak zatytułowałem, ponieważ no jest to takie pewne moje odkrycie, ponieważ wielokrotnie stykałem się z problemem i pytaniem, a co jeżeli mój pracownik odejdzie i założy konkurencyjną firmę? To jest poważny problem, jeżeli ktokolwiek prowadzi firmę i wie, ile czasu poświęca się pracownikowi na jego szkolenie, czas, pieniądze, no taka inwestycja, którą się daje w osobę, a ktoś odchodzi po miesiącu to jeszcze może nic, ale po wielu miesiącach, po latach i co na dodatek jeszcze nie tylko odejdzie, ale założy konkurencyjną firmę w tej samej branży. I tak się dzieje wszędzie, tak w każdej branży się dzieje. Nie będę tutaj się może skupiał na prawnych aspektach odpowiedzialności, na konsekwencjach sądowych związanych z zakazem konkurencji. Bardziej chciałbym się tutaj skupić na pewnym mentalnym problemie, na pewnych psychologicznych uwarunkowaniach, które powodują, że taki odchodzący pracownik zakłada konkurencyjną firmę. W głowie pracownika w pewnym momencie pojawia się myśl. Znam klientów, wiem skąd bierzemy towar. Rozumiem procesy zachodzące w firmie. Dlaczego mam pracować na kogoś? Przecież te pieniądze idą dla mojego szefa, to mogą być moje. Mogę zrobić 2, 3, 4, 5, 10 razy więcej przecież tak naprawdę. No i jeżeli taki pracownik jest nieuczciwy, to może podkradać klientów jeszcze pracując u swojego szefa. I to jest dopiero zła rzecz, ponieważ jeżeli wiesz, że masz konkurencję, to masz jasną sytuację. Natomiast tutaj no nie wiesz, że w Twojej własnej firmie toczy Cię rak, tak, że w jakiś sposób pracownik oddaje na przykład klientów dla konkurencji, bo ma z tego jakieś profity, albo już ich zbiera pod swoją firmę i tak kradnie po prostu tych klientów. No i to już jest dosyć często duży problem. Najczęściej jednak to tak wygląda, że pracownik po prostu odchodzi, nic nie mówi, dopiero po jakimś czasie się dowiadujemy, że zakłada podobną firmę. Natomiast to, o czym się no właśnie nie mówi, to, co być może być takim ciekawym odkryciem dla wielu, to, że wbrew pozorom ten były pracownik w większości sytuacji jednak nie odnosi sukcesu. Czyli jego firma albo długo nie funkcjonuje, albo nie jest realnym zagrożeniem dla firmy, z której odszedł. Tak to mam na myśli mówiąc sukces. Rozumiem też, że możesz mieć inne doświadczenie, że no mogłeś być akurat w tej nieszczęsnej mniejszości, że było odwrotnie i pracownik, który odszedł, współpracownik, który odszedł z firmy, założył firmę konkurencyjną, która stała się realnym dla Ciebie zagrożeniem. Ale mimo wszystko chciałbym Ci pokazać elementy, które powodują, że ekspracownik nie będzie stanowił dla Ciebie konkurencji. Więc po pierwsze, a właściwie to mógłbym tutaj powiedzieć, że jedyne, a wszystko inne to będą podpunkty tego pierwszego punktu, więc pracownik zna ogóły, a nie szczegóły. Pracownik zna ogóły, nie szczegóły. Oznacza to po prostu, że pracownik nie widzi, nie rozumie wszystkiego, co się dzieje w firmie. Może mu się wydawać, że wie wszystko, ale tak naprawdę może nie wiedzieć wszystko. Podam kilka przykładów z życia, ale też przykładów, które gdzieś spotkałem się z nimi nie sam bezpośrednio. Jeden przykład. Jeden z marketingowców internetowych opowiadał, że konkurencja uważnie sprawdzała, jak działa jego firma w internecie, czyli stronę, sprawdzali sklep, jak działa mailingi. Tutaj akurat mówię o konkurencji, ale to równie dobrze mógł być akurat pracownik, bo to jest taka sytuacja, która mogła się zdarzyć i wewnątrz firmy. Ponieważ te osoby pozakładały podobne biznesy, a nie szło im, coś im się w liczbach nie zgadzało i w ogóle na tym nie mogli zarobić, się zastanawiali. Tak, na pewno ten człowiek kłamie na swoich ofertach na stronie, w swoich mailach, no bo jak ten interes może iść, jak on nie idzie. Natomiast nie widzieli jednego szczegółu. Nie widzieli, że największy zysk pochodził nie z tego, co było widać, ale z tego, czego nie było widać. Otóż ta osoba puszczała specjalną listę, miała mailingową dla osób, które już coś raz kupiły. To jest taka zasada, że prawdopodobnie ktoś, kto raz od ciebie coś kupi, na tyle ma już do ciebie zaufanie, że kupi drugi raz. Więc ta osoba dawała o wiele lepszą ofertę dla osób, które już coś kupiły. I to był ta ukryta broń, o której nie wiedzieli inni, a która była właśnie taką lwią część jego zarobku. Mały szczegół, a wystarczający, żeby innym ten interes nie wyszedł. Inny przykład. Pewien pracownik, który od wielu lat pracował w branży handlowej w sklepach stacjonarnych, w sieci sklepów, odszedł z firmy i założył podobną placówkę z podobnymi produktami i w dodatku obok byłego sklepu pracodawcy. Świetnie znał ceny zakupu, ceny sprzedaży, czyli znał marże, znał dostawców, miał kontakty, był też całkiem niezłym sprzedawcą. Usłyszał też, że w pewnym momencie, że pewną tajemnicą sklepów galeriowych, a taki sklep miał jego szef, było to, że jest duża ilość światła, że powoduje ona pewien pozór czystości i luksusu, więc też zainwestował w dobrej jakości sprzęt oświetleniowy. Tutaj taka mała dygresja, jeżeli kiedykolwiek chodzisz po galerii, przypatrz się, naprawdę światła są tak ważnym elementem funkcjonowania sklepu, że czasami może być mało rzeczy w sklepie, ale światło, dobre światło musi być. No, w każdym razie po kilku miesiącach ta osoba zrezygnowała z prowadzenia tego sklepu, ponieważ ten interes przestał być dla niej opłacalny. Okazało się, że ten człowiek nie ogarniał całości. Brał pod uwagę wiele istotnych rzeczy, ale nie wszystkie. Miał dobre światło, ale meble sklepowe nie pasowały do całości wyglądu sklepu. Wyglądało to trochę jak ubogi krewny sklepu swojego byłego pracodawcy, tyle że dobrze oświetlony. Nie wziął też pod uwagę kolejnej rzeczy, że pracodawca miał kilka placówek i mógł sobie pozwolić na to, że któraś z placówek w danych miesiącach na przykład była na minusie, bo inne zarabiały. A natomiast jeżeli nawet nie zarabiały, to miał on zaciągnięty kredyt, który, no, w którym się podpierał w ciężkich chwilach dla firmy. Inny przykład, który kiedyś wyczytałem w ciekawej książce, o maklerach giełdowych. Giełdowi maklerzy, którzy są dobrzy w swoim fachu, czasami odchodzą i zakładają konkurencyjne firmy. No mają genialną, prostą myśl. Umiem zarobić na giełdzie. Więc dlaczego mam dzielić ten zysk z innymi? Namawiają klientów swoich, czy bardziej w firmie, w której pracowali, albo znajomych, albo pożyczają skądś pieniądze na zainwestowanie. Sami już przeliczają, że prowizja od zysku będzie dużo, dużo większa niż to, co zarabiali w firmie. Natomiast historia pokazuje to, że naprawdę niewielu z nich się udało. Dlaczego? Jeden powód tylko poda. Zbyt dużo wolności. Otóż okazuje się, że w domach maklerskich są pewne granice, których nie mogli przekroczyć w inwestowaniu. Tak dla uproszczenia wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że jest dana firma, którą inwestują na giełdzie. Jeżeli dojdzie do takiego pułapu, że 5% stracisz, od razu sprzedawaj, niech te koszty nie będą większe. Jeżeli akcje danej firmy idą 7% do góry, ok, tu ucinaj i sprzedawaj, nie oczekuj na większe zyski. To był pewien sposób funkcjonowania, a w swojej własnej firmie, czując wolność i brak pewnego bata nad własną firmę, na własnych plecach, są w stanie ryzykować dużo więcej, no i też tracą dużo więcej. I to jest ważny szczegół, który był męczarnią dla nich w pracy. Okazało się, że tak naprawdę był istotnym szczegółem, który powodował, że często, no właśnie w większości z nich, co więcej, nie odnieśli sukcesu. Drugi punkt to osobowość. Według teorii czterech osobowości na świecie jest 20% choleryków. A więc takich osób, które są w naturalny sposób liderami. Takie osoby mogą być i często są właśnie świetnymi szefami. Oczywiście to nie jedyna ich cecha biznesmena i nie każdy szef ma taką ma taką osobowość choleryczną w takim samym procencie. No, co więcej, są też biznesmeni, którzy w niewielkim stopniu są cholerykami. Jakkolwiek, nie chodząc może w szczegóły, chodzi o to, że pracownik o osobowości innej, na przykład takiej melancholicznej, analitycznej, może rozebrać na części pierwsze firmę swojego szefa i mieć poukładane strategicznie, jak założyć podobny biznes. Ale, no właśnie, ale może nie umieć działać jak szef choleryk. Co oznacza, że będzie miał problem z podjęciem jakiejś decyzji, co znacznie opóźni inne elementy całej układanki. Czyli zupełnie inaczej na przykład niż jego szef choleryk, który podejmie decyzję szybko, nie będzie zwracał uwagi na szczegóły, które ułoży sobie później lub w ogóle ich nie ułoży. Natomiast pracownik o osobowości np. flegmatyczno-sanguinicznej widzi, że szef mało przebywa w firmie. Że szef nie jest lubiany przez pracowników, przez klientów. Natomiast on widzi, ale ja jestem lubiany. wszyscy klienci mnie lubią, więc to mi da przewagę, gdy założę konkurencyjną firmę, bo klienci przyjdą do mnie z powodu relacji. No i jak pomyśli, tak robi, zakłada własną firmę, faktycznie klienci przychodzą do niego i do tego stopnia przychodzi tych klientów dużo, że musiał sam zatrudnić nowych pracowników. Ponieważ jednak nigdy nie wiedział, jak rekrutować, jak zatrudniać pracowników, zaczął mieć problemy. Ponieważ w tej osobowości nie umiał delegować pracami i za dużo brał na siebie, więc sam musiał prawie wszystko wykonywać. Brak umiejętności zarządzania doprowadziło do stresów, doprowadziło do problemów finansowych firmy. Po kilku miesiącach takiego funkcjonowania i kłopotów finansowych po prostu zamknął biznes. Nie rozumiał, że z jego osobowością trudno być szefem, albo inaczej, albo trzeba umieć zatrudnić dobrego zarządcę. Kolejny element, bardzo podobny, osobowość biznesowa. To ma wiele wspólnego z osobowością, o której było przed chwilą mowa, z tym, że w tym przypadku bardziej skupiłbym się na pewnej roli w firmie. Niekoniecznie w każdej firmie można mieć tą samą rolę, ale generalnie raczej wpasowujemy się w pewien standard zarabiania pieniędzy związanych z naturalnymi umiejętnościami. Świetny, wygadany przedstawiciel handlowy umiejący sprzedać wszystko i każdemu, raczej mało prawdopodobny, by odnalazł się jako księgowy siedzący w papierkach. To też powoduje, że przedstawiciel handlowy, który odchodzi z firmy, by założyć w tej samej branży konkurencyjny biznes, może świetnie dotrzeć do klientów, ale może już zupełnie nie poradzić sobie z zarządzaniem firmą i szczegółach. Jeżeli natomiast nie umie znaleźć właściwego pracownika lub współpracowników, to może po prostu źle na tym wyjść. Natomiast człowiek, który był silnym liderem, jakimś kierownikiem, menadżerem, po odejściu i założeniu własnej firmy będzie mieć problem z porozumiewaniem się z ludźmi. Jeżeli będzie chciał pracować tylko sam, no jest możliwość udanej firmy. Natomiast jeżeli chce się dalej rozwijać, no to już potrzeba innych ludzi. I z tym sobie może już nie poradzić. Podsumowując, nie każdy nadaje się do założenia firmy. Albo może inaczej, nie każdy umie założyć większą firmę niż jednoosobową. Czwarty element. Team. Biznes czasami może funkcjonować świetnie, głównie dzięki dobrze dobranemu zespołowi. Takie przykłady sam widziałem wewnątrz firmy handlowej. W placówce sieci sklepów były dobierane osoby parami w danych sklepach. Zazwyczaj było dobierane tak, postać dynamiczna, dla balansu druga spokojna. To jest trochę uproszczenie. Nie będę się tu wdawał w szczegóły, ale chodzi o to, że powodowało to sytuację, że jedna osoba robiła rzeczy szybko, sprzedawała, zamawiała towar, rozmawiała z klientami, podejmowała się energicznych zadań i szybkich decyzji w momencie dużego ruchu w sklepie. Natomiast ta spokojniejsza osoba ogarniała porządek w sklepie i papiery. Taki najprostszy model zespołu. No i właśnie, tego może nie rozbrakować w firmie, gdzie jeden człowiek, który ma pewne zalety, a nie ma zespołu, który równoważy jego wady. Piąty punkt. Wizjoner. Mówiąc o wizjonerze, mam na myśli zazwyczaj szefa firmy, czyli takiego człowieka z pomysłem, z jajami, może to być też oczywiście kobieta, który założył biznes mając albo pewną niesamowitą intuicję w jakiejś kwestii, albo miał bardzo jasny plan też wynikający na przykład z jego pasji. Jednym słowem wizjoner i tylko wizjoner mógł czasami założyć jakiś biznes. Nikt inny by prawdopodobnie tego nie zrobił. Oczywiście nie każdy w branży musi być wizjonerem w takim samym stopniu. Czasami to może być tylko taka mała wizyjka, ale to jest wystarczające. Jest wiele firm podobnych, powstałych na bazie jakiejś pasji lub doświadczeń. Utrzymują się dłużej tylko ci natomiast, którzy działają strategicznie i przemyślenie. Ponieważ każdy na moment może zabłysnąć, natomiast nie każdy będzie świecił non-stop. Jest tysiące firm, które produkują napoje gazowe, ale potężną wizję i przemyślany plan mają tylko niektóre firmy. No, właśnie na przykład te, które ci właśnie teraz przychodzą do głowy. Sam mam doświadczenie pracy i współpracy z różnymi wizjonerami. I wiem jedno, nie zamartwiają się bardzo konkurencją. Oryginał jest tylko jeden. Albo zostajesz oryginałem, albo kopią. Kopię szybko się zapomina. Pracując też przez wiele lat w sieci lokalnych sklepów, widziałem pracowników, którzy zakładali własne sklepy w tej samej branży. I żaden z nich nie przetrwał, ta firma nie przetrwała. I powiem tak, to nie jest tak, że o, tak bardzo mnie to cieszy, bo nie przetrwali. No nie, tak naprawdę było dla nich miejsce na rynku i sądzę, że nadal jest miejsce na tym rynku i w tej branży. Natomiast u tych pracowników nie zauważyłem pewnej wizji. Czasami nawet mieli jakąś pasję, ale nie mieli wizji tego, co chcą zrobić. Myśleli sobie po prostu, wiem jak coś działa, więc zrobię podobnie. Mieli w tym pasję, nie mieli wizji. Takiej wizji, która popchała mojego szefa do tego, że założył tak samo bardzo mały sklepik, najmniejszy sklepik w mieście, któremu no, nikt z branży nie dawał szans, a ten sklepik przerodził się w kilka lat w sieć sklepów, który opanował lokalny rynek. No i chodzi o to, może, że nie każdy ma ten rynek opanowywać, nie każdemu się to uda. ale czasami wystarczy jeden dobrze prosperujący punkt, ale na to trzeba coś więcej też niż tylko kalkulacji. Następny punkt. Mentor. Nie jest to może jeszcze częste zjawisko, choć coraz bardziej popularne. Mentor to osoba lub osoby, które właściwie Cię nakierowują. Może to być ktoś bliski, przyjaciel, ale niekoniecznie. Może to być ktoś, z kimś rozmawiasz raz na przykład na kilka miesięcy. Mentor to nie doradca, to raczej ktoś słuchający i zadający pytania. To takie lustro, w którym zobaczysz siebie. Mentor daje Ci pewien szerszy obraz rzeczywistości. On nie będzie wybierał za Ciebie, to Ty zadecydujesz. To taki, nazywam to, ukryty wspólnik w firmie, ale też w życiu prywatnym. No i teraz pracownicy, a nieraz i współpracownicy mogą nie zrozumieć Twoich działań, które wynikają na przykład z tego, że masz mentora i ten mentor coś Ci uświadamia. I Twój przyszły konkurent, dziś pracownik, może uznać na przykład, że popełniasz błędy. A często jest wręcz przeciwnie, Ty po prostu pewnych rzeczy nie robisz z jakichś powodów. Taki kontakt z mentorem może dać pewien impuls do zmian. Czasami na przykład jest to zwolnienie pracownika, czasami odpoczynek dłuższy dla Ciebie, czasami wprowadzenie jakiegoś regularnego elementu do swojego życia, co na przykład wtedy powoduje, że ograniczasz inne elementy. Coś, co wprost może nie zmieniać za dużo, ale w kontekście pewnego czasu dać owocne zmiany. I to, co istotne, pracownik, który może stać się Twoją konkurencją, nie zauważy tego albo nie zrozumie tego. A to w przyszłości może być jeden z takich elementów, w cudzysłowie, dzięki któremu nie wyjdzie mu jego własny biznes. To wszystko, o czym mówię, to jest pewne takie punkty, które można uznać za receptę na własny sukces we własnej firmie. No ale jeśli jesteś pracownikiem, który na przykład zamierza założyć konkurencyjną firmę dla Twojego obecnego szefa, masz zastanowić się nad tymi punktami, gdzie leżą Twoje słabe punkty. A jeśli jesteś szefem, to się zastanów, czy Twój biznes jest dobrze chroniony, czy są tacy pracownicy, którzy mają dostęp do tajnych danych i mają zrozumienie działania firmy, a na ile ich powinieneś się bać, a na ile po prostu dać sobie spokój i dalej robić swoje. Mówił dla Was Krzysztof Burzyński. Chcesz więcej wiadomości na temat relacji w biznesie i w firmie, znajdziesz je na stronie krzysztofburzyński.pl. Do następnego.